Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dziś o duchowości żołnierzy niezłomnych. Inka, Ciepliński, Pilecki. Ci, którzy zachowali się jak trzeba.
Za walkę przeciwko sowietyzacji Polski została skazana w 1945 roku na karę śmierci i stracona w więzieniu w Gdańsku.
To Inka. Przywołamy też postać Witolda Pileckiego.
Witold Pilecki nie wydaje nikogo i zostaje skazany na karę śmierci, która zostaje wykonana w podziemiach więzienia Mokotowskiego 25 maja 1948 roku.
Opowiemy też o Łukaszu Cieplińskim, bohaterze z naszego regionu. Gościem audycji będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Jacek Butlewski, zapraszam. Nie miała jeszcze 18 lat, kiedy musiała ginąć za Polskę. O Ince już za chwilę. Thank you. Inka była jeszcze nastolatką, kiedy ginęła z rąk oprawców. W 2017 roku była pierwszą upamiętnioną z serii Narodowego Banku Polskiego Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni. Zamordowano ją 28 sierpnia 1946 roku o godzinie 6:15 w gdańskim więzieniu przy ulicy Kurkowej. Do 18 urodzin brakowało jej dosłownie 6 dni. Wcześniej, jak wiadomo, jeszcze jako dziecko walczyła o wolną Polskę w czasie II wojny światowej. Zanim przejdziemy do rozmowy z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem, najważniejsze fakty z życia Inki zebrała je Sandra Soluk, która rozmawiała z Tomaszem Cieślakiem z IPN-u.
Danuta Siedzikówna-Inka była młodą dziewczyną, sanitariuszką 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej.
Symbol niezłomności, bohaterstwa. W momencie śmierci miała niecałe 18 lat.
Za walkę przeciwko sowietyzacji Polski została skazana w 1945 roku na karę śmierci i stracona w więzieniu w Gdańsku. Urodziła się w Podlasiu w 1928 roku. Jej ojciec został już w okresie wkroczenia Sowietów w 1939 roku na te tereny aresztowany, zesłany do katorżniczej pracy. Później został ewakuowany z armią Andersa i w Teheranie zmarł. Matkę niestety również w 1942 roku Niemcy rozstrzelali.
Danuta Siedzikówna zostaje sama. Wychowaniem zajęła się babcia.
I wtedy także wstąpiła do Armii Krajowej. 5. Brygada Wileńska, zwana Brygadą Śmierci, była dowodzona przez majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę. Pełniła w oddziale funkcję sanitariuszki, łączniczki i brała udział w wielu akcjach także bojowych oddziałów na Białostoczczyźnie, a później na Pomorze Gdańskie, gdzie udała się w 1946 roku. I tam właśnie podczas swojej działalności konspiracyjnej została zdradzona przez swoją koleżankę, również sanitariuszkę brygady, Reginę Żylińską-Mordas.
Młodą Inkę funkcjonariusze UB poddali śledztwu w więzieniu w Gdańsku. W procesie, w którym nie miała właściwie możliwości obrony, skazano ją na podwójną karę śmierci.
Co prawda została przez jej obrońcę z urzędu wysłana prośba o łaskę do Bolesława Bieruta. Nie została ona uwzględniona i Inka ostatecznie została rozstrzelana w podziemiach aresztu w Gdańsku przez pluton egzekucyjny. Jeszcze przed śmiercią zdołała wykrzyknąć: niech żyje Polska, niech żyje Łupaszka, a wcześniej, będąc jeszcze osadzoną w celi więziennej, wysłała gryps, w którym napisała, że jest jej smutno, że musi umierać, ale że mają ci, którzy ten gryps otrzymają, powiedzieć babci, że zachowała się jak trzeba. Po wykonaniu wyroków została pochowana w bezimiennym grobie.
W 2014 roku udało się ustalić miejsce pochówku Inki. Dwa lata później zorganizowano oficjalny pogrzeb.
Te informacje zebrała Sandra Soluk, a z nami jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa. Szczęść.
No i to hasło, które zostało wspomniane przed chwilą przez Sandrę, zachowała się jak trzeba, to dodajmy, jest też motyw przewodni, taki punkt wspólny dla wszystkich bohaterów niezłomnych upamiętnionych przez serię Narodowego Banku Polskiego, serię od 2017 roku wychodzącą po kolei od Inki się to wszystko zaczęło i kolejni bohaterowie, także Ciepliński, o którym dzisiaj będziemy mówić, na tych monetach się znaleźli i to wspólne hasło zachowała się jak trzeba. Dla niej to było ważne, żeby powtórzyć rodzinie, że tak właśnie się zachowała. Osoba, która była dzieckiem jeszcze, tak? Nie miała skończonych 18 lat.
No tak, ostatnie chwile życia każdego człowieka są pewnym podsumowaniem tego, czym żyli przez ten czas, który był im dany tutaj na ziemi. Te słowa Inki są rzeczywiście niezwykłe i wielokrotnie przypominane przy różnych okazjach, zwłaszcza w czasie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Słowa, które można by analizować jako takie motto całego tego pokolenia. To, o czym pan redaktor mówił, całego pokolenia młodych ludzi wychowanych w dwudziestoleciu międzywojennym, wychowanych w wartościach narodowych, patriotycznych, którym bardzo zależało na tym, żeby być im do końca życia wiernym. To jest rzeczywiście, Inka jest taką ikoną tego pokolenia i kiedy popatrzymy na innych przedstawicieli młodzieży, która urodziła się w dwudziestoleciu międzywojennym, możemy rzeczywiście odnaleźć bardzo podobne postawy. Dla mnie te słowa Inki znaczą tyle, że ona chciała po prostu powiedzieć swojej babci: babciu, ja nie zdradziłam, ja pozostałam wierna tym wartościom, które wyniosłam z rodzinnego domu, ze szkoły salezjańskiej, bo ona była również uczennicą szkoły salezjańskiej w Różanymstoku. Byłam wierna wartościom, w których wychowali mnie rodzice, kiedy Armia Krajowa zorganizowała Ince i jej siostrze takie tajne widzenie z matką przebywającą już w niemieckim więzieniu w Białymstoku. Matka przekazała im jako testament tym dziewczynom: zemstę pozostawcie Bogu, a więc to rzeczywiście była niezwykła kobieta, która w tych ostatnich chwilach jeszcze potrafiła w tak bardzo chrześcijański sposób odnieść się do tego, czego doświadczyła jej rodzina. Więc Inka chciała pokazać babci, że po prostu tych wszystkich wartości nie zdradziła. I te jej słowa bardzo łatwo z kolei kojarzą się ze słowami, które młodzieży przekazał inny przedstawiciel tego pokolenia, niemal by można powiedzieć rówieśnik Inki, Jan Paweł II, szczególnie na Westerplatte w Gdańsku, kiedy jeszcze w czasach w ostatnich latach komunizmu spotkał się wówczas z młodzieżą w Gdańsku, w mieście Solidarności. Powiedział przepiękną katechezę, którą można by streścić w takich słowach, że musicie mieć w swoim sercach wartości, których nie pozwolicie nikomu wyrwać z tych serc. Musicie ich bronić, jak Westerplatte odwołał się do tego symbolicznego miejsca. Więc to są niemal takie same słowa, jakie powiedziała Inka w tym słynnym grypsie wysłanym przed egzekucją do babci.
Historia żywa. Przykład Inki, od której zaczęliśmy audycję, jest wyjątkowy, bo to bardzo, bardzo młoda osoba. Oni wszyscy byli młodzi, jak ginęli, ale Inka tak. W szczególny sposób nas wzrusza.
No Inka wzrusza. W ogóle to jest historia, która mnie osobiście od początku, kiedy poznałem jej historię, ona stała się szerzej znana za sprawą pana Piotra Szubarczyka, który jako pierwszy opisał ją na łamach, zdaje się, naszego dziennika. Zaintrygowała mnie właśnie dlatego, że była wychowanką salezjańską, a ja od kilku lat prowadzę razem z panem doktorem Sierchu badania nad udziałem salezjańskich wychowanków w walkach o Polskę w czasie II wojny światowej w różnych formacjach i po jej zakończeniu. Takich odnaleźliśmy rzeczywiście bardzo wielu, więc ja byłem też w tym momencie na cmentarzu garnizonowym, kiedy ekipa pana profesora Szwagrzyka odnajdowała Inkę po wielu latach, Inkę i Zagończyka. To był dla mnie niezwykle wzruszający moment, kiedy te poszukiwania się rozpoczęły. Wiedziałem, że muszę tam być i towarzyszyłem tym, którzy ją odnaleźli. I wówczas też zafascynowany jej postacią postanowiłem wziąć garść ziemi z jej grobu, żeby upamiętnić ją w jakiejś salezjańskiej szkole czy salezjańskim kościele. I tak zrodziła się ogólnopolska akcja Serce dla Inki, która przyjęła dla mnie dość nieoczekiwanej skali, bo to miało być jednorazowe wydarzenie. W tym momencie już mamy kilkanaście serc w całej Polsce. Jedno znajduje się nawet na Wileńszczyźnie, w Butrymańcach, w bardzo ważnym kościele dla Polaków na Kresach i w bardzo ważnym miejscu, bo Butrymańce leżą na skraju Puszczy Rudnickiej, tam gdzie w czasie wojny koncentrowały się oddziały Armii Krajowej. W pobliżu przecież są Turgiele. Znamy słynne zdjęcia z Wielkanocy 1944 roku, kiedy z rezurekcji wychodzi przez bramę kościoła kapitan Bury, ale też Dziewieniszki, gdzie w zasadzie rozpoczęła się akcja Ostra Brama, Soleczniki, dalej Ejszyszki, Koleśniki, wszędzie tam znajdują się mogiły żołnierzy wileńskich brygad Armii Krajowej. No i tam serce Inki również zostało uroczyście poświęcone i ofiarowane właśnie Polakom na naszych Kresach, bo można powiedzieć, że w historii Inki zawiera się jak w pigułce całe polskie doświadczenie naszej walki o niepodległość, nie tylko z okresu okupacji, ale także z wcześniejszych lat. Wiemy, że przecież niedawno odnaleziono w Turcji doczesne szczątki pradziadka Inki, oficera Armii Carskiej, bo to była jedyna droga, żeby dla Polaków w zaborze rosyjskim, żeby zdobyć odpowiednie wykształcenie wojskowe po to, żeby w razie, kiedy nadejdzie ten czas, stanąć na czele zbrojnych oddziałów, które się upomną o Polskę. Potem ojciec Inki, który przecież dwukrotnie był na Syberii, drugi raz został w 1940 roku jako pracownik leśnictwa wywieziony w pierwszej grupie na wschód, trafił do armii Andersa, jak słyszeliśmy, niestety nie przeszedł całego szlaku bojowego, zmarł i został pochowany w Teheranie. Mama Inki, która była łączniczką Armii Krajowej, a więc popatrzmy, że ta rodzina...
Miała od kogo czerpać wzorce.
Tak, czerpać wzorce, ale też złożyła olbrzymią daninę, no bo są w momencie wybuchu wojny są szczęśliwą rodziną, prawda? Powodzi im się, bo mają dobrą pracę, bo są przedstawicielami drobnego ziemiaństwa, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I tu nagle wszystko, można powiedzieć, legnie w ruinie, bo odpowiadają pozytywnie na tą potrzebę walki o wolną ojczyznę i ze szczęśliwej rodziny zostają osierocone dzieci.
Do historii Inki odwołują się także między innymi muzycy.
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, składam swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego.
Chciałbym spojrzeć ci w twarz i powiedzieć dziękuję. Chciałbym umieć znaleźć słowa, by wyrazić to, co czuję. Chciałbym oddać ci hołd, na jaki zasługujesz. Jesteś polską bohaterką, jakich Polska potrzebuje. Skromna, wytrwała, uprzejma, miła, zawsze z uśmiechem na twarzy. Nawet w najtrudniejszych chwilach miałaś dobre wzorce. Od najmłodszych lat twoja matka też nikogo nie wydała, gdy znęcał się nad nią gestapowski kat. W końcu nadszedł ten czas, kiedy złożyłaś przysięgę. Uroczyście przysięgałaś, że Polsce wierna będziesz. Pomagałaś rannym, nawet swoim wrogom, choć wiedziałaś, że w potrzebie oni tobie nie pomogą. Szłaś do końca swoją drogą, z dumnie podniesioną głową. Zapłaciłaś za to srogo, jednak wiem, że nie żałujesz za wszystko, co zrobiłaś. Ja z całego serca w tym kawałku ci dziękuję. 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna. Miałaś 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna. Miałaś 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna.
Ludzie mogą zginąć, lepiej, że ja jedna zginę.
Inka, do której odwołują się muzycy i historycy i wiele, wiele innych osób, a obok Inki także i Pilecki.
Żołnierz niezłomny, żołnierz wyklęty, żołnierz Rzeczypospolitej utraconej. Los chciał, że związany także z Wielkopolską.
Był ostatnim łanem Rzeczypospolitej. Pochodził z bardzo patriotycznej, szlacheckiej rodziny. Urodził się w 1901 roku. W 1918 roku zaangażował się w działalność konspiracyjną, w walki z bolszewikami. Walczył w 1920 roku w formacjach ułańskich. Był także bardzo aktywnym harcerzem. Był bardzo, bardzo aktywnym działaczem społecznym. Rozpoczął także studia korespondencyjne na Wydziale Rolnym Uniwersytetu w Poznaniu. W kampanii wrześniowej walczył w obronie północnego odcinka frontu. Po bardzo ciężkich walkach zaangażował się w konspirację w Warszawie.
To tu zaczyna się etap, na którym rotmistrz postanawia oddać wszystko. Pod fałszywym nazwiskiem Tomasz Serafiński, Pilecki daje się złapać w publicznej łapance i za zgodą przełożonych udaje się jako ochotnik do Auschwitz.
Gdyby gestapo wpadło na trop prawdziwego Witolda Pileckiego, zostałby oskarżony również, a może i nawet stracony w jakiejś publicznej egzekucji. Tam praktycznie przez 3 lata staje na czele konspiracji i w 1943 roku, w nocy z 26 na 27 kwietnia, Witold Pilecki w brawurowy sposób, jako jeden z niewielu, ucieka z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i przewozi swoim dowódcom raport Witolda, w którym informuje świat o Holokauście i o tym wszystkim, co dzieje się właśnie w tym obozie. Jest to fenomenalne źródło wiedzy o życiu codziennym w Auschwitz. Później walczy w Powstaniu Warszawskim i prowadzi na terenie Polski, już zajętej przez Sowietów, działalność konspiracyjną wymierzoną przeciwko komunistom. I właśnie za tą działalność zostaje aresztowany w 1947 roku. Zostaje poddany bardzo brutalnemu śledztwu w więzieniu mokotowskim, które prowadzi słynny Adam Humer. Witold Pilecki nie wydaje nikogo i zostaje skazany na karę śmierci, która zostaje wykonana w podziemiach więzienia mokotowskiego 25 maja 1948 roku.
Wyrok wydany przez komunistyczny sąd unieważniono w 1990 roku. W 2006 roku przyznano Witoldowi Pileckiemu Order Orła Białego.
Najważniejsze fakty z życia Witolda Pileckiego przywołała Sandra Soluk. Bardzo dziękujemy. Witold Pilecki, postać niezwykła. Wiemy o tych bohaterach II wojny światowej, wiemy o żołnierzach wyklętych, że to są ludzie, którzy mają bardzo bogate życiorysy, ale historia Pileckiego to jest materiał na co najmniej kilka filmów.
Tak, rzeczywiście postać wyjątkowa, zresztą według historyków uznawana za jednego z najbardziej odważnych żołnierzy walczących w czasie II wojny światowej, ale ta historia jest bogata ze względu na te wszystkie momenty naszej historii od 1918 roku począwszy, aż po właśnie historię żołnierzy wyklętych, bo Pilecki we wszystkich tych najważniejszych momentach, kiedy ważą się losy ojczyzny, walczy z bronią w ręku za Polskę. Tak jest w 18 roku, tak jest w czasie wojny polsko-bolszewickiej, później w czasie okupacji i kiedy powraca do Polski i angażuje się w działalność konspiracji niepodległościowej, antykomunistycznej. Witold Pilecki jest tą wyjątkową postacią. Na szczęście mamy już dosyć sporo opracowań mu poświęconych. Kilkakrotnie został opublikowany jego raport z Auschwitz, a ostatnio wyszła książka dosłownie na dniach pana Jarosława Wróblewskiego, pracownika Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, właśnie w całości poświęcona rotmistrzowi. Można powiedzieć, że to jest na dzień dzisiejszy najbardziej pełna biografia rotmistrza Pileckiego i pewnie wiele ciekawych rzeczy się z niej dowiemy, bo autor od lat jest zaprzyjaźniony z Zofią Pilecką, Andrzejem Pileckim, a więc dziećmi rotmistrza. Chociaż właśnie na temat bohaterskiej postawy rotmistrza napisano już bardzo wiele, bo rzeczywiście swoją odwagą do dzisiaj potrafi zadziwić i zafascynować współczesnych ludzi. Warto właśnie wspomnieć, że ta jego walka była przepełniona etosem chrześcijańskim. I było to zwłaszcza widać w KL Auschwitz, gdzie jak słyszeliśmy, trafił jako ochotnik i przez niemal 3 lata w tym niemieckim obozie zagłady walczył o ludzką godność. W słynnych raportach, o których już wspominaliśmy, Pilecki bardzo dokładnie opisał deptanie przez hitlerowskich oprawców człowieczeństwa więźniów. Nie omieszkał nie wspomnieć o postawie ojca Maksymiliana Kolbe, który później, jak wiemy, został świętym męczennikiem Kościoła, a który w Auschwitz oddał swoje życie za współwięźnia, pokazując, że nawet w tak trudnych warunkach, które zwykliśmy nazywać piekłem na ziemi, można żyć pełnią człowieczeństwa i dać heroiczne świadectwo miłości bliźniego. Same raporty Pileckiego i ta jego historia jest również świadectwem takiej miłości do drugiego człowieka, jaką nosił w sercu właśnie rotmistrz Pilecki. Ale kiedy mówimy o jego religijności, warto też powrócić do czasów, kiedy razem z rodziną przebywał w Sukurczach, to jest dzisiejsza Białoruś, gdzie właśnie swoją taką społeczną postawą dawał świadectwo chrześcijańskiej miłości do drugiego człowieka. To był człowiek, który odbudował z ruiny majątek rodzinny, który potrafił angażować społeczeństwo wokół różnych inicjatyw, jak chociażby inicjatywa spółdzielczości, ale też był bardzo zaangażowany w życie swojej parafii. Do dzisiaj w Sukurczach, o czym mało kto wie, znajdują się obrazy namalowane przez rotmistrza Pileckiego, który ofiarował parafii o tematyce religijnej. Córka Zofia, z którą miałem też okazję kilkakrotnie się spotkać, już dzisiaj sędziwa pani, kiedy wspomina te swoje lata dzieciństwa, zwróciła kiedyś uwagę, że w zasadzie wszystko, czego uczył ich ojciec o życiu, starał się pokazywać w kontekście wiary. Zapamiętałem sobie, że powiedziała, że kiedy pokazywał małą Biedronkę, jej jako dziecku tłumaczył, że ona jest też częścią Bożego stworzenia.
Historia żywa.
I ten ostatni moment, który jest chyba najbardziej znany i warto na niego zwrócić uwagę w kontekście religijności rotmistrza Pileckiego, kiedy już po okrutnym śledztwie, o którym mówił, że pobyt w więzieniu komunistycznym był o wiele cięższy niż ten, kiedy znajdował się w obozie koncentracyjnym, powiedział takie słynne zdanie, że Auschwitz to była igraszka w porównaniu z tym, co przeszedł na Mokotowie. No, w jednym z ostatnich spotkań ze swoją żoną przekazuje taki duchowy testament, żeby codziennie dzieciom czytała dzieło świętego Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Ta mała książeczka, pewnie wielu z nam znana, to jest zupełnie wyjątkowa pozycja w gronie lektur duchowych, bo ona uczy chrześcijańskiej postawy w każdej życiowej sytuacji. Także w trudnych momentach, wtedy, kiedy wydaje nam się niemożliwym udźwignięcie krzyża, jakim jesteśmy naznaczeni. I to dzieło, małe dzieło, rzeczywiście odnajdujemy w historii wielu tych, którzy oddawali swoje życie za ojczyznę, którzy walczyli o naszą niepodległość. Dość wspomnieć, że w czasach okupacji chociażby ono było drukowane w sporym nakładzie, finansowane przez rząd polski na uchodźstwie i rozsyłane do obozów jenieckich, do obozów koncentracyjnych po to właśnie, żeby podnosić na duchu. I myślę, że z tej książeczki brała się też duchowa siła, którą Pilecki reprezentował na sali rozpraw, kiedy bardzo spokojnie przyjął wyrok śmierci wydany przez komunistycznych siepaczy. I właśnie ten niezwykły testament, kiedy prosi swoją żonę, aby starała się wychować swoje dzieci właśnie w duchu, który proponuje w tej niewielkiej książeczce święty Tomasz a Kempis. Historia zupełnie niezwykła i rzeczywiście na przykładzie lotmistrza Pileckiego można pokazać, że całe swoje życie był człowiekiem niezwykle wierzącym, że swoją codzienną postawę budował na dekalogu, na miłości do bliźniego i myślę, że kiedyś również z tej perspektywy ktoś spojrzy na życie lotmistrza i je dokładnie opisze.
Witold Pilecki, a za chwilę wrócimy do ostatnich chwil życia i Inki, i Witolda Pileckiego. Zastanowimy się, ile wiemy na ten temat, jaką mamy wiedzę na temat ostatnich godzin życia tych wielkich ludzi.
Opowieść o człowieku, który bohaterem był, który walczył o wolność Polski ze wszystkich sił. Żył z nadzieją, że odniesie zwycięstwo, prowadziła go odwaga, wiara, no i męstwo. Już jako nastolatek walczył z bolszewikami od najmłodszych lat, strzegł wytrwale polskich granic, walczył w bitwie warszawskiej, walczył w obronie Grodna, nieważne jak było ciężko, nie zamierzał się poddać. To były straszne czasy II wojny światowej, jako dowódca plutonu walczył w kampanii wrześniowej mimo dwóch wrogów ZSRR i III Rzeszy. On w obronie polskości zawsze wytrwale śpieszył, walczył z bronią w ręku, by przejść do konspiracji przeciwko okupantom, przeprowadzał wiele akcji, sprzeciwił się Berlinowi, sprzeciwił się Moskwie, został organizatorem tajnej armii polskiej. Jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem, dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem, to ochotnik co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater, mój wielki autorytet. Jestem zwykłym kibolem, prostym chłopakiem, dzięki niemu jestem dumny, że jestem Polakiem, to ochotnik co za Polskę oddał swoje życie, niezłomny bohater, mój wielki autorytet.
Co wiemy o ostatnich momentach, co wiemy o ostatnich chwilach żołnierzy wyklętych? Też pytanie w kontekście tego, co zrobił ostatni bohater naszej audycji, Wielkopolanin urodzony w Kwilczu, Łukasz Ciepliński. Mam na myśli ten słynny medalik, prawda? Przekazał informację, że on połknie medalik, żeby znaleziono jego ciało. Skąd czerpiemy, pytanie do księdza także jako do badacza, do historyka, skąd czerpiemy informacje o tych ostatnich minutach? Gdzie jest źródło tych informacji, na ile są te informacje wiarygodne? Czy to są właśnie te grypsy? Świadectwa współwięźniów na przykład również?
Tak, no te relacje są bardzo ważne. One powstały oczywiście już sporo lat po wykonaniu egzekucji na tych naszych bohaterach, ale dzisiaj możemy korzystać także z dokumentacji zgromadzonej w Instytucie Pamięci Narodowej, a więc akt śledztwa, z protokołów przesłuchań, więc to wszystko razem sumuje naszą wiedzę na temat tych ostatnich chwil naszych bohaterów. Rzeczywiście Łukasz Ciepliński przekazał swojej żonie niezwykłe grypsy. One dopiero stosunkowo niedawno zostały odnalezione i też opublikowane. Nawet w tym roku po raz kolejny Instytut Pamięci Narodowej wydał te niezwykłe dokumenty, w których pisze słynne słowa, że cieszy się, że może umierać za Polskę, za wiarę katolicką, za Kościół Święty, który też prosi właśnie, aby żona wychowała ich syna w tych wartościach związanych z chrześcijaństwem. I dosłownie w ostatnich chwilach tych naszych bohaterów wiemy dość dokładnie, jak wyglądały, mianowicie egzekucje Witolda Pileckiego dokonano 25 maja 1948 roku. Tą egzekucję nadzorował Ryszard Mońko, a sam strzał w tył głowy oddał funkcjonariusz UB, starszy sierżant Piotr Śmietański. Łukasza Cieplińskiego z kolei rozstrzelano także poprzez strzał w tył głowy 1 marca 1951 roku i zamordował go starszy sierżant Aleksander Drej.
Nasuwa się pytanie, czy badano, co się działo z oprawcami? Jakie były ich dalsze losy? Gdzie oni później trafili?
Myślę, że najlepiej zbadał to Tadeusz Płużański, którego ojciec, także Tadeusz Płużański, był także skazany w procesie rotmistrza Pileckiego i opisał to w książkach Bestie. No im się nic w zasadzie nie działo. Wielu z nich żyło jeszcze w ostatnich latach, otrzymywało wysokie emerytury przysługujące funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa, więc to jest kolejna tragiczna historia, na temat której można by wiele rozmawiać. Przez wiele lat czerpali spore profity za swoją zbrodniczą działalność w aparacie bezpieczeństwa publicznego. No i to jest, można powiedzieć, najsmutniejsza karta tej historii, o której mówimy. Nie udało się też w większości przypadków wskazać, bo były przecież procesy prowadzone wobec niektórych funkcjonariuszy, ale albo je zawieszano z powodu wieku, albo nie można było wyegzekwować nawet zasądzonych kar, no bo to byli już panowie po 80, niekiedy nawet po 90, więc to było trudne z wielu takich przyczyn formalnych. Właśnie chciałbym powrócić jeszcze do tego momentu, kiedy Ciepliński mówi, że właśnie połknie medalik z Matką Bożą, żeby w ten sposób kiedyś, być może po latach, odnaleziono jego ciało. No niestety do dzisiaj ani doczesnych szczątków rotmistrza Pileckiego, ani Łukasza Cieplińskiego nie odnaleziono, chociaż jak wiemy, prace na Łączce pod kierunkiem profesora Krzysztofa Szwagrzyka się zakończyły. Sam profesor, kiedy z nim rozmawiałem, ma ciągle nadzieję, że w tej sporej ilości doczesnych szczątków jednak odnajdą się również i te należące do tych wybitnych przedstawicieli drugiej konspiracji niepodległościowej. No taki pomysł, jak Łukasz Ciepliński, wpadło wielu żołnierzy. Opowiadał mi właśnie pan profesor Szwagrzyk, że kiedy znaleziono pierwszy medalik, no to było niezwykłe wzruszenie, bo wszyscy automatycznie sobie przywołali tą historię, to zapewnienie Cieplińskiego, że właśnie tak zrobi, ale później odnaleziono wiele innych medalików. One dzisiaj są już po odpowiednich badaniach i konserwacji wystawione w Muzeum na Rakowieckiej. Więc no, czekamy cały czas. Tej całej trójki, o której mówimy, oczywiście odnaleziona została Inka i jej pogrzeb stał się taką wielką manifestacją patriotyczną, rzeczywiście jedną z największych, które można tylko porównać do tych, które odbywały się w czasach komunistycznych, kiedy na ulicach Gdańska manifestowała Solidarność albo kiedy przyjeżdżał papież. To były rzeczywiście tłumy i niezwykle wzruszająca uroczystość. I też wiemy w ostatnich chwilach Danuty Siedzikówny, że została, tak jak pan redaktor już wspomniał, zamordowana w 28 sierpnia 1946 roku z rąk dowódcy plutonu egzekucyjnego z KBW podporucznika Franciszka Sawickiego. No, postać zupełnie niemożliwa do rozszyfrowania. Najprawdopodobniej to było nazwisko przeszywane, tak jak historycy oceniają, to mógł być jeden z żołnierzy sowieckich, który po prostu w polskim mundurze służył w formacjach komunistycznych. Inka też o jej śmierci i ostatnich chwilach życia wiemy ze świadectwa księdza Mariana Prusaka. Też miałem to szczęście go poznać jeszcze kiedy żył, bo on zmarł stosunkowo niedawno. Też ciekawa postać, bo to był kapelan Armii Krajowej, który po wojnie znalazł się na terenie Gdańska w kościele garnizonowym, posługiwał i został po prostu przywięziony do więzienia na Kurkowej, żeby wyspowiadał Inkę i Zagończyka. Ksiądz Marian Prusak do końca życia twierdził, że właśnie żyje tak długo, żeby móc dać jeszcze to jedno świadectwo o tych naszych bohaterach. Opisał to bardzo skrupulatnie, jak te chwile życia wyglądały. Zarówno Inka, jak i Zagończyk wyspowiadali się. Inka, jak wiemy, przekazała księdzu gryps. Inka i Zagończyk też przed egzekucją całowali krzyż i ksiądz Marian Prusak był przy tej egzekucji obecny.
Historia żywa.
Również przy egzekucji rotmistrza Pileckiego był obecny kapłan, to był ksiądz Wincenty Martusiewicz, a więc możemy być pewni, że przed egzekucją ci kapłani udzielili absolucji. W takich wypadkach to jest normalna procedura. Oczywiście ci polscy patrioci mordowani w egzekucjach dokonywanych w ubelskich kazamatach byli chowani bez żadnego rytuału religijnego, masowych mogiłach, do których właśnie, tak jak mówiłem, docieramy teraz i dopiero po latach można urządzić im katolickie pochówki i w każdym przypadku. To jest zawsze wielka patriotyczna i religijna manifestacja. Pamiętamy dobrze pogrzeb Łupaszki, Inki, Zagończyka. No i właśnie to ten moment, kiedy Łukasz Ciepliński połyka medalik z Matką Bożą, świadczy o tym, że on doskonale wiedział, że nie będzie miał pogrzebu, że zostanie pewnie pod osłoną nocy wrzucony do jakiegoś bezimiennego dołu i tylko nosił w sobie to pragnienie, żeby kiedyś właśnie dzięki temu medalikowi jego ciało zostało zidentyfikowane.
Ostatnie chwile z życia bohaterów są też ważne w kontekście innego wątku, o którym za chwilę będziemy mówić, a mianowicie co z drogą na ołtarze Kościoła Katolickiego Żołnierzy Wyklętych, ale do tego wrócimy za moment.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Dzielne chwaty. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszli szlak. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat? Tych sprzed
Bije żołnierzy naszych gwiazd, czas zatarł ślad. Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak, kto wie, czy było tak, kto wie, czy było. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty, gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr, kto wie, czy było tak. Kto wie, czy było tak.
Jakie są szanse, że Inka, Pilecki, czy też inni bohaterowie trafią na ołtarze Kościoła katolickiego? Czy może pewne procesy, pewne działania w niektórych przypadkach już się rozpoczęły? Jak to wygląda?
No tak, rzeczywiście od pewnego czasu przy różnych uroczystościach związanych z upamiętnieniem żołnierzy wyklętych powraca z wielu stron to pytanie, które zadał pan redaktor, czy przedstawiciele żołnierzy antykomunistycznego powstania mogą w przyszłości doczekać się procesów kanonizacyjnych i zostać wyniesionymi na ołtarze. No i w ślad za takimi głosami pojawiły się też konkretne działania. Przykładem takim może być chociażby inicjatywa Fundacji Paradis Judeorum, która wysłała zarówno do papieża Benedykta XVI, jak i papieża Franciszka oraz prymasa Polski listy z prośbą o wszczęcie beatyfikacji lotmistrza Pileckiego, którym podkreślono, że ochotnik z Auschwitz jest jednym z najwspanialszych przykładów chrystusowej miłości bliźniego. W tej intencji są także organizowane msze święte o wyniesienie na ołtarze Pileckiego. Natomiast czy możemy się w najbliższym czasie spodziewać takich procesów? Trudno powiedzieć. No moim prywatnym zdaniem tak. Miałem okazję być wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego męczenników II wojny światowej i widzę, jak bardzo to świadectwo, które po sobie pozostawili żołnierze wyklęci, jest zbieżne z tym, którego byliśmy świadkami w przypadku męczenników II wojny światowej, ale oczywiście to są dosyć skomplikowane procedury kanoniczne i ważne jest to, żebyśmy wciąż właśnie podtrzymywali pamięć o żołnierzach wyklętych, przywoływali różne etapy ich życia właśnie także pod kątem ich religijności i być może kiedyś to wszystko zaowocuje. No, trzeba się oczywiście modlić także w tej intencji. Ja myślę, że warto, żeby chociaż kilku przedstawicieli, chociażby tych, których dzisiaj wspominaliśmy, Inka, Pilecki, lotmistrz czy Łukasz Ciepliński, kiedyś zostali wyniesieni na ołtarze, no bo to są również bohaterowie i świadkowie wiary dla nas dzisiaj, kiedy wcale przyznawanie się do Pana Jezusa nie jest takie łatwe. I są to świadkowie, którzy uczą nas, jak w praktyce realizować przykazania dekalogu, przykazania miłości bliźniego, jak być polskim patriotą. Zresztą Tadeusz Płużański, ojciec Tadeusza Płużańskiego, redaktora, nazwał swego czasu lotmistrza Pileckiego świętym polskiego patriotyzmu, więc być może właśnie takich świadków wiary potrzebujemy na dzisiejszy czas.
Z tego, co ksiądz mówi, chyba najbliżej Pileckiemu do tej drogi ku świętości, chociaż to tak trudno z naszej perspektywy wszystko przewidywać i oceniać.
No tak, ale właśnie bardzo zachęcam do tego, żeby kultywować pamięć o tych naszych bohaterach.
Bo ona też jest oceniana w takich procesach.
Tak, bardzo. No, musi być sława męczeństwa tak zwana w procesie męczenników, czyli musi być pokazana cały czas rozwijająca się pamięć i właśnie wpływ tych męczenników na wiele wydarzeń, organizowanie uroczystości, tablic im poświęconych, odczytów, książek, to wszystko ma swoje znaczenie.
No i mamy świętego Maksymiliana, który może trochę tak czeka na Pileckiego.
No prawda? Mamy przede wszystkim już wyniesionych na ołtarze męczenników komunizmu, bo to jest też ważne, żeby pewien preceder w kościele nastąpił. Dobrze, że pan przywołał postać Maksymiliana Kolbe, bo on został wyniesiony na ołtarze jako wyznawca błogosławiony przez Pawła VI, a Jan Paweł II zmienił formułę i kanonizował go już jako męczennika, czyli uznał za prześladowcę wiary cały totalitarny system. I podobnie jest w przypadku księdza Fidysza i księdza Jerzego Popiełuszkę. Oni są już dzisiaj błogosławionymi męczennikami komunizmu, a więc także system komunistyczny został przez Kościół uznany jako prześladowca wiary, więc to bardzo ułatwi sprawę, jeżeli dojdzie do takich procesów.
Do tych wielkich postaci będziemy na pewno wielokrotnie wracać dzisiaj. Inka, Pilecki i Ciepliński, zresztą o Cieplińskim mówiliśmy już wcześniej, w poprzednich audycjach. Każdy z nich, i zdajemy sobie z tego wszyscy sprawę, zasługuje na to, żeby poświęcić im osobną audycję, może nawet kilka, no dzisiaj trzy postaci. Natomiast będziemy do nich z całą pewnością wracać. Z kolei za tydzień pochylimy się nad powstaniem wielkopolskim, nad zwycięskim zrywem Wielkopolan, który to zryw zakończył się przyłączeniem tak naprawdę prawie wszystkich ziem zachodnich, jeśli chodzi o Wielkopolskę, do odrodzonej po zaborach ojczyzny, a więc powstanie wielkopolskie. Zajrzymy trochę w teren, mówiąc kolokwialnie.
Tak, zapraszamy bardzo serdecznie.
Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz był Państwa i moim gościem. Zapraszamy za tydzień. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kłania się Jacek Butlewski. Dobranoc.
Naprzód.